Chciałem podzielić się dzisiaj Słowem Bożym może tytuł taki jest Kamień Węgielny Jezusa Chrystusa, aby się nie potykać o Kamień Węgielny Jezusa Chrystusa. Kamień Węgielny Jezusa Chrystusa jest kamieniem węgielnym, o którym potknął się, który zgładził nawet i szatana jego moc, ale też czytamy o tym, abyśmy się nie potykali o ten kamień. Jest to kamień węgielny, odrzucony wprawdzie i wskazany jako niegodny do użycia w budynku, a on nie tylko został użyty przez Bożą moc, ale Bóg uczynił go kamieniem węgielnym budynku w podstawie fundamentalnej budynku, na którym spoczywa po kolei pewne siły ciężaru tego budynku. A im bliżej kamienia, tym więcej tych sił, które ten kamień wspiera, aby ten budynek mógł być. To jest taki kamień węgielny przez ludzi odrzucony, bo niegodny. A to jest Boży kamień. W tej niegodności, w naszej słabości jesteśmy kamieniami żywymi, do budynku, do budowli, bo może przygotowanie, przystosowanie. Ma każdy kamień swoje miejsce. I możemy też potknąć się przez to, że każdy z nas jest kamieniem żywym dzięki Jezusowi Chrystusowi, więc każdy z nas spoczywa na kamieniu węgielnym Jezusa. Możemy troszczyć się o to, aby się nie potknąć na kamieniu Jezusa, ale przez nasze życie, potykając się na kamieniach żywych, które Bóg w budowli używa nas, to możemy potykać się każdego z nas. To będzie tak samo, jak potykanie się o kamień węgielny. Dlatego potrzebna jest miłość, potrzebna jest jedność, potrzebna jest wspólność, potrzebna jest rodzina, jeden organizm, jedno ciało, abyśmy nie potykali się o kamienie. Będziemy pilnować religijności, pobożności, bo będziemy w tym upatrywać niepotykania się o kamień węgielny, którym jest Jezus Chrystus. A gdy potkniemy się o kamień żywy naszego bliźniego, jest to samo, jakbyśmy potknęli się o Boży kamień. To jest to samo, bo to jest kamień każdego z nas, dzieci Bożych, jest kamieniem Bożym, a nie nas. On tylko przedstawia nas. Nawet nie znamy swojego imienia, jakie będziemy mieli w niebie. Te imiona jeszcze będą takie, które będą utajnione, które będzie znał tylko Jezus, Bóg. Będzie znał. Będzie też imię, które my będziemy znali tylko. I będzie też imię, które będą wszyscy znali. Więc my nie jesteśmy dla siebie własnością, a dla Boga. I właśnie chciałem do tego dojść na sam koniec tego rozważania tego słowa na przemieniu Jezusa Chrystusa. Jest to Łukasza. Aczkolwiek w Mateusza i Marka jest to, o co najbardziej też i chodzi, ale jakoś tak lubię ten fragment z Łukasza, który opisuje przemienienie Jezusa Chrystusa na górze. Jest to w Ewangelii Łukasza, jak wspomniałem, 9 rozdział, 28 wiersza, na stronie 1109. Jest mowa, tutaj dużo wcześniej można byłoby, naprawdę, gdyby nabożeństwo było codziennie, to byśmy mogli od poniedziałku rozpocząć od pierwszego rozdziału Łukasza, aby dojść do przemienienia Jezusa Chrystusa. Bo to jest powiązane z historią wcześniejszą, z wszystkimi wydarzeniami, wszystkimi pouczeniami Jezusa Chrystusa, a też i sytuacjami, w których był Jezus Chrystus. To jest powiązane z przemienieniem Jezusa Chrystusa. Dlatego tu zaczyna się od takiego wiersza, które tak chcę ustalić to w czasie, a mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał ze sobą Piotra i Jana i Jakuba. 8 dni. W innym miejscu, w innej Ewangelii czytamy po 6 dniach. Tam bardziej tam uściśla jakieś wydarzenie inne, które jeszcze było. I też pisze, że po 6 dniach. To jest przyczynek do pomyślenia, co było wcześniej. skoro to jest takie powiązane w dniach, 8 dni później, a bodajże w Mateusza pisze, że na 6 dzień, więc można te wydarzenia sobie wcześniej spojrzeć. Tak, człowiek, gdy ktoś umiera, przypomina sobie wydarzenia przed jego śmiercią. Na ileś dni, prawda? A ostatnie słowa, a jak to było, kto go widział po raz ostatni, co mówił, na jaki temat? Tutaj jest tak samo jak w Chrystusie. Przeżywamy tak samo, Jezus był człowiekiem. Synem Bożym, Syn Człowieczy. Bóg w ciele ludzkim, urodzony w cudowny sposób. I po 8 dniach zabrał Bóg tych uczni, których oni nie wiedzieli o tym, zostaną też wyróżnieni w tym samym gronie do, po pogrodzie Eden, gdzie modlił się na osobności przed ukrzyżowaniem. Też tych samych uczni, Piotra, Jana i Jakuba. Dwóch braci, jednego z braci, bo Piotr i Andrzej, bracie, no w tym przypadku wziął Piotra, no i dwóch braci, Jana i Jakuba. Wziął i modlił się. Wybrakowany człowiek dla tego świata. Czytamy w Izajasza 58 rozdział. Niepozorny wygląd. Któż by na niego spojrzał? Któż by na niego coś stawiał? I zobaczył, kim on był tak naprawdę. Gdy modlił się, wygląd jego oblicza odmienił się. Nie ten, co widzimy. Nie ten, co teraz my widzimy, każdego z nas. Gdyby teraz przyszedł Jezus, byśmy zobaczyli siebie zupełnie innych. Nie to, co jest teraz. Może nie zdążyliśmy się odpowiednio ubrać jeszcze. Może byśmy jeszcze coś jeszcze poprawili na swoim ciele. To w ogóle nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o przyszłość. O to, co jest na naprawdę. Bo w chwili, kiedy przychodzi Jezus Chrystus, zobaczymy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wtedy gdybyśmy mogli się cofnąć, to byśmy się dziwili, żebyśmy tak mało pokonali wiarę Boga. Że On takim nas uczynił rodem wybranym, wspaniałym, cudem królewskim, tak ubranych, tak pięknie wyglądających. Zobaczmy Jezusa. Wygląd Jego oblicza się odmienił. Jego szata, zobaczmy, Jego szata była taka ludzka, zwykła, chociaż była bogata, droga, bo to była szyta. Od góry do dołu była szyta bez zszywania i fastryk, więc rękawy, wszystko było tak szyte z jednej nici. I to jest tak zrobione, tak to wyglądało po ludzku, ale też na pewno była brudna. No różnie, być może nie to pasowana już na koniec, prawda? Jezus też troszeczkę mógł schudnąć, przytyć, trochę się, no może też i zmniejszył z tego wszystkiego ciężaru, który miał w sobie. Bo był jego wygląd taki, niepozorny. Jego oczy się zmieniły, jego szata stała się biała, lśniąca. Też będziemy ubrani, zupełnie inaczej. Będzie to lśniące i białe. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nimi, byli to Mojżesz i Eliasz. Rozmawiali. Coś usłyszeli uczniowie, dowiedzieli się, bo oni tam jeszcze zostali na noc. Oni nazajutrz zeszli z góry. Więc oni jeszcze rozmawiali z Jezusem. I Piotr, i Jakub, i Jan. I dowiedzieli się o tym, że Mojżesz i Eliasz ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Rozmawiali Mojżesz z Eliaszem o jego zgonie w Jerozolimie, o jego całym życiu. Tutaj Piotra i towarzyszy zmógł sen. To była przyczyna Boża, aby mogło być to, co miało się odbyć w samotności, tylko w trzy osoby w uwielbieniu. Ci, którzy byli odmienieni, to była społeczność dla nich. Tamci tylko byli świadkiem na początku, na końcu. Ale gdy rozstawał się już z nimi Jezus, z Mojżeszem, z Eliaszem, Piotr wtedy błyskotliwy, szybko zareagował, dotrze nam do tego mistrzu. Byśmy zostali dłużej. Zbudujemy trzy namioty. Dla Mojżesza, dla Eliasza i dla Ciebie. On nawet nie musiał wiedzieć od Jezusa, z kim Jezus rozmawia. Oni w Duchu Świętym wiedzieli, że to jest Mojżesz i Eliasz. Jezus potem z nimi rozmawiał, ale wcześniej nie. A tutaj już Piotr mówi, że dla nich by zbudował te namioty. Gdy on tak mówił po ludzku, ale to się pewno Bogu podobało. Gościnność, miłość, odczucie dobra. Nie potknął się kamieniu węgielnym za Chrystusa. Odebrał całe dobro, które w tym było. Całe zbudowanie. I pokazało się ten symbol miłosierdzia, odpuszczenia dla Eliasza, czy dla Mojżesza, co znam jeszcze z ksiąg Biblii. Bo wszystko zostawić i tak trzymać się w takim miejscu z Jezusem, że chciały ich wyróżnić przez budowanie tego namiotu. Więc to jest taka miłość, to jest owoc ducha, który się w nim objawia. Żadnej zazdrości. Czemu nie on? Czemu on zasnął, nie wszystko widział? Nie reagował po ludzku. Nie rozmyślał po ludzku. Ale jego serce było pełne miłości, gościnności, chęci przebywania w tym towarzystwie i w tej atmosferze dobra. Zbudowania. I ostudził go głos z nieba, który gdy powstał obok, zacienił ich, 34 wiersz, oni się zlękli. Gdy wychodzili z tego obłoku, Piotr z Jakubem, z Janem, ale usłyszeli głos pocieszający. Ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. Gdy ten głos się odezwał, oni zobaczyli, że Jezus jest już tam to nie. Tak rozmyślałem nad osobami bohaterów Starego Testamentu. Czytamy w Hebrajczyków na przykład 11 rozdział, ile tam jest bohaterów wymienionych. Ile jeszcze brakuje bohaterów? Dawid, który ma klucz Dawida. Jezus na ramieniu położył u siebie pobawienie Jana. Więc czemu Dawida jest Mojżesz i Eliasz? Bóg stoi za swoim słowem. Nic nie dzieje się z przypadkiem. Tak miało być. W Jezusie jest wypełnienie wszystkiego. I zakonu Mojżesza, i całych proroctw, które były powiedziane przez największego proroka Eliasza, ponieważ on jeszcze powtórzył swój udział proroczy w Janie Chrzcicielu jako Eliasz. Więc on jako symbol, jako ten największy z proroków był na to spotkanie. Ale też nie z tego powodu. Bóg wypełnia słowo, które wypowiedział. To się musiało stać. Tak samo jak przyjście Chrystusa. Jak zakończenie tego świata. To się musi stać. Muszą się wszystkie posadowić. I zobaczmy do ostatniego rozdziału Starego Testamentu. Co tam będziemy czytać? Będziemy czytać właśnie o bohaterach tego spotkania. Jezus, Bóg zakończył Stary Testament. Ty, o czym czytamy teraz tutaj na Górze Przemienienia? To jest Malachiasza, 3 rozdział, ostatni wiersz. W ogóle tutaj powinniśmy, jeśli powinno się przeczytać, no my to nie mamy czasu, powinno się przeczytać całe 3 rozdziały Malachiasza. Malachiasza to jest prorok, nazwany tak zwany mały prorok, ponieważ mało jest informacji o nim, a także i rozdziałów jego, ale tak się tutaj jest dużo dobrych słów na zakończenie. Nawet o kapłanach, tak byli niegdyś i dziś, jak powinno być z małżeństwami, z rozwodami, o niegodnych kapłanach. Wszystko jest o sądzie, o oczyszczeniu, o tym, żeby tak mówimy i tak my myślimy. To jest 14 wiersz, 15, 16. To tak samo, to jest to nasze życie, to opisane jest całe. My też się dziwimy, Dawid się dziwił, czemu bezbożnym ludziom lepiej się powodzi. Bo są takie przypadki, bo nie wszystkim, ale akurat tym, którym się bardzo dobrze powodzi, którzy obfitują w różne dobra tego świata, to właśnie to są ludzie, którzy Bogu nie służą. To są wyjątki, które służą Bogu. Nawet nie wiem, czy wyjątki. To ciężko ocenić. Często ludzie to są z zewnątrz do Boży, tam dalej to wiadomo. Ciężko jest. Biblia pisze, że źródłem całego zła to jest pieniądz, bogactwo. Ciężko bogatemu wyjść. Łatwiej przejść przez to ucho i gielne górze jerozolimskim wielbłądowie niż bogatemu do Królestwa Bożego. Więc nie wiem. No ale my zazdrościmy, czy nie zazdrościmy, różnie to mówimy. Mamy takie utyskiwania na przykład. Może nie zazdrość, utyskiwanie. Czemu nie ja? A Bóg mówi, że mam tyle bogactwa. Wszystkie skarby świata są moje. I w Agagausza czytamy też u mojego proroka, jak była odbudowana świątynia, to też tam przecież pisze Bóg. Dam wam wszystkie źródła. To będzie płynęło jak rzeka do was, abyście odbudowali świątynię. Więc Bóg to wszystko ma. Ale ważniejsza jest łaska. Dlatego Bóg powiedział do Pawła. Znaczy Paweł to powiedział, co Bóg powiedział do niego. Dość ci na łasce Bogiej. No. Dlatego cieszmy się z łaski, bo gdybyśmy tak siebie zobaczyli, jak my naprawdę wyglądamy, jak naprawdę będziemy myśleć po tamtej stronie, jak nasze oblicze się zmieni, nasz umysł się zmieni, jakie będziemy mieli imię i jaką własność, to się ze wstrętem odwrócimy od tego wszystkiego, co mamy. Ciężko było wyjść z Sodomy i Gomory, prawda? Niewielu wyszło. To bogactwo jednak ciągnie, jak żonę Lota. Dlatego dobrze jest, że Bóg nam daje to, co jest dobre w Jego oczach. Bo to, co jest dobre w Jego oczach, połączy nas z Jego dobrem. Więc to, co mamy, za wszystko dziękujmy, jak w tej pieśni sobie śpiewamy. Zobaczmy i dziękujmy. Tutaj zobaczmy, co pisze o Mojżeszu i Eliaszu. Na sam koniec Biblii, potem Jezus to wypełnia, rozpoczyna się Ewangelia według Mateusza. 22 wiersz. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawę i prawa dla całego Izraela. Jezus wypełnił, bo w każdym przypadku tych, nawet obsługi świątyni, wszystkiego, co się dookoła działo, każdego. No zresztą to jest ujęte w jednym słowie. Abyśmy tak miłowali Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całego siebie. Miłowali przede wszystkim. To jest największe przykazanie. A potem bliźniego swojego siebie samego. Więc Jezus to wypełnił te wszystkie przykazania. I dalej w 23 wiersz. Oto pośle wam proroka Eliasza. To już wiemy, Jezus to powiedział. Nawet jak schodzili z góry w innych Ewangeliach, że Eliasza będą czcić się. Pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. Zobaczmy. Eliasz był na chrzciciel. Jan chrzciciel był Eliaszem. Jezus się spotkał z Mojżeszem i z Eliaszem. Wziął to wszystko, co jest tutaj w Malachiasza. Przeniósł to do siebie i to wypełnił. I Bóg powiedział w swoim słowie, Jego słuchajcie. Jego umiłowałem, Jego wam dałem, Jego słuchajcie za Chrystusa. To jest to wypełnienie. Spotkał się z Mojżeszem i z Eliaszem. To już wiem. Jest taka konsekwencja tego, że się spotkali, bo przyjdzie straszny dzień. 24 dzień. Przepraszam, wiersz tego rozdziału wprowadza nas w tajniki, po co to wszystko jest. Po co miało się to wszystko wykonać, wiecie, Chrystusie na krzyżu. Czemu to miało być? Zwróci serca ojców ku synom, serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Tak powiedział Bóg. Więc Eliasz miał to zrobić. i zrobię to. Dlatego Jan Chrzciciel miał chrzest taki pokuty, pojętania, aby połączyć Syna z Ojcem, Ojca z Synem, z pokoleniami tego świata, z wszystkimi ludźmi. I on to miał. Nic z tego nie głosił. Tylko głosił ten chrzest pokuty, połączenia, wypełnienia tego wiersza, ostatniego wiersza Starego Testamentu. I przekazał to Jezusowi Chrystusowi. To było też nie symbolem, ale to było ustawą nadaną przez Boga na Górze Przemienienia. Z tym całym złożeniem autorytetu w ręce Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co otrzymali Mojżesz i Eliasz od Boga, oddane Jezusowi Chrystusowi, bo to od Niego zostało dane. Jemu to zostało oddane. I to się zwraca. Każdy ma swoje życie. I córka, i matka, i krewni, i syn, i ojciec. Ale w Kościele Bożym, w jedności wiary i myśli o Bogu i o zbawieniu nie może być różnic. Muszą być razem. Różnice robi grzech. Dlatego Jezus powiedział, przyniosłem miecz. Śmierć. Poróżnienie między synem a ojcem, córką a matką i tak dalej, i tak dalej. Bo grzech poróżnia. Ale Boża rodzina, oni są zwróceni ku sobie i żyją razem. Jeżeli ta rodzina jest wierząca za życia cielesnego w pełni, mogą ileś tam lat ze sobą żyć, mogą to kultywować, cieszyć się, rozwijać, wprowadzać, cieszyć się istnieniem tego. Więc tak jest niedobrze, gdy przychodzi kłamstwo, złość, grzech i chce to rozbić. Nie szukajmy przyczyny, kto jest winny. Bo w tym wszystkim winny jest diabeł. On zwodzi ludzi. Każdy chce dobrze. Nikt nie chce źle dla siebie. Żadna osoba, która będzie przechodziła na tamtą stronę, nie będzie chciała tam do piekła pójść. Teraz gadają głupio, bo są głupcami, ponieważ nie wierzą w takiego Boga. Żywego Boga. Nie stawiają takie rzeczy. Bo tamtej stronie każde kolano się ugnie. To nie będzie tak, że ktoś powie, ja będę twardy do końca. Tam pisze, że się każde kolano ugnie. Szatańskie, diabelskie, jego uczni i wszystkich ludzi, którzy nigdy nie pokłonili się Chrystusowi. Się każde kolano ugnie. Ludzie będą bezsilni. To będzie wieczna śmierć. Bez obecności Bożej. Eliasz przynosi zwrócić się syna ku ojcu, ojcu ku synowi. Wspaniała przypowieść marnotrawnego syna, który powraca do domu. Po to przyszedł Jezus. I on to wziął. Zostało to przekazane przez Mojżesza i Eliasza w ręce Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus, Jego słuchajcie, on to wypełnia, on to daje. I my musimy tak żyć. Mieć świadomość, że ten kamień węgielny dla niektórych jest po to, aby się potknąć. Aby ich roztrzaskał, jak spadnie na nich. Ale wszyscy ci, którzy są z tego kamienia wzięci, materiał tego kamienia, oni nie ulegną wstrząsowi i zniszczeniu. Oni są kulturcy, wspaniały. Jasnością twarzy, jasnością odzienia, sercem pełnym miłości. Otoczyli całym dobrem Bożym. Bo przez życie im było ciężko i walczyli o to, aby to dobro dać. I bolało im w serce, że ktoś to dobro tamował i przeszkadzał. Jezus wypełnił dla nas ten zakon Mojżesza, służby, dzieło zwycięstwa nad szatanem. Dało miłosierdzie Boże przez wiarę, która jest w nas. I ta wiara w pocieszycielu naszym, w duchu prawdy, który wprowadza nas we wszelką prawdę, łączy, jedna, obdarza miłością, jednością w rodzinę Bożą, której przeznaczeniem jest żyć w obecności Boga, otrzymać mieszkanie, które przygotował Jezus. To jest przez wiarę wypełnienie się Chrystusie. Zwróci serca ojców ku synowi. Co to pomoże? Pomoże Duch Święty. Dlatego Jezus Chrystus powiedział, że przyjdzie Duch Święty, aby to uczynić. Tak mamy w Galacjach właśnie owoc Ducha. Chciałbym przeczytać owoc Ducha, bo owoc Ducha jest w tych, którzy nie potykają się o kamień węgielny. Bez tego owocu nie można się nie potknąć. Jak nie ma tego owocu w nas, to potkniemy się o kamień. Jezus powiedział, że pobłogosławieni są ci, którzy się mną nie zgorszyli. Którzy wytrwali zgorszenia moich, powiedział Jezus. Bo są takie okoliczności, że można się potknąć. Wśród nas różne rzeczy mogą, czy były, mogą być, które mogą powodować, że chcemy się potknąć. Nie możemy się potknąć. Owoc Ducha na to nie pozwoli. Mamy miłować nie przyjaciół, ale swoich. Po tym bardziej brata, siostry. Nie ma takich rzeczy na tej ziemi, która mogłaby oderwać nas od tej Bożej miłości. Ani szerokość, ani wysokość, ani aniołowie, nic nie ma. Takiej siły i mocy. Owoc Ducha jest mocą. Szatana tam w pobliżu w ogóle nie ma. Dlatego ten owoc Ducha, jak jest w nas, to szatan będzie daleko od nas. Zobaczmy, owocem Ducha, Galacja 5, rozdział 22, 23 wiersz jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Nie może być zakonu. Jezus to wypełnił, dał ten owoc Ducha. Tchnął Ducha w uczniów. Przyszło to dzień 50. Znane są na cały świat. Teraz przez wiarę to możemy przyjąć. Mieć, posiąść z Jezusem w sobie, mieć. Nie ma zakonu do wypełnienia. Ci, którzy należą do Chrystusa, to jest czwarty wiersz, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. No i tutaj nie bądźmy chcieli próżnej chwały. To jest spotykanie się o kamień węgielny. Próżna chwała. Jedni drugi drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Tego nie ma owocu Ducha. Jeżeli to w naszym ciele przychodzi, to to jest po to, abyśmy z tym walczyli. Nie możemy nie pozwolić przychodzić do naszego ciała skłonnością różnych. Dlatego krew zakresowana nas oczyszcza każdego dnia. One przychodzą w różnych myślach, w różnych słowach, potem żałujemy tych słów, okolicznościach. I Bóg się przypatruje, jak my żałujemy. Czy jesteśmy z tym synem, który obiecał coś, a nie poszedł zrobić, czy tym, który nie obiecał, ale potem się zastanowił i poszedł. Który lepiej uczynił, pytał Jezus. Więc Bóg się przypatruje, jak się my zachowujemy, jak to zakończy się. Takie nasze skłonności są wewnętrzne. Diabeł by nas chciał ocenić z czynności, które zostały wykonane przez nasze ciało i myśli i serce. A Bóg patrzy, jakby to naprawdę, jakbyśmy naprawdę chcieli i czy żałujemy tego, jak Dawid przy wielu swoich pomyłkach i grzechach. I to Bóg chce zmienić w nas. Abyśmy mieli owoc Ducha w czynności, uczyli się tego, przepraszali, wybaczali, mieli skłonność owocu miłości. To jest z kolei pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Jaka jest miłość? To jest owoc, to się człowiek uczy. A na samym końcu, gdybyśmy mieli taką możliwość przed odejściem z tej ziemi, to byśmy jednym spojrzeniem mogli przebaczyć komuś, albo poprosić o przebaczenie, albo poprosić o łaskę, o pomoc. I Bóg to będzie widział. Każde westchnienie To, co Bóg nam daje, to jest oddech. I to tchnienie w nas jest dla nas życie. Jeżeli ostatnie nasze tchnienie będzie wołaniem o pomoc do Boga i przebaczeniem, to tchnienie odejdzie z tym, to będzie to modlitwa tego ciała. Bóg na to będzie patrzył. Ale tą skłonność trzeba mieć, bo diabeł o swoich walczy przed ich odejściem z tej ziemi i ich napełnia złością i nienawiścią. I żalem, że Bóg do tego dopuścił. I oni nie są w stanie w tym ostatnim tchnieniu oddać swoje serce i swoją całe swoje geny dobroci, o której marzą i pragną w Jezusie Chrystusie przez wiarę przyjąć. To ostatnie tchnienie nasze jest bardzo ważne. Czy będziemy zdolni w tym tchnieniu być po stronie dobra, czy po stronie zła? Jest tak powiedziane w Rzymian, bardzo mi się podoba to słowo. W Rzymian jest ujęte w 12 rozdziale, to też ten 12 rozdział, pierwszy, drugi wiersz, o tym, abyśmy, tutaj pisze bracia, ale problem, bo siostry, bracia, wszyscy przez miłosierdzie Boże wyzwala swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Taka powinna być wasza służba duchowa na tej ziemi. No i o tej duchowej służbie jest potem pisane przez 18 wierszy i 19 wiersz jest powiedziane. Gdy w nas jest jeszcze zazdrość, złość, osąd, brak miłosierdzia. Najmniej się, pisze apostoł Paweł do Rzymian. Najmniej się. A Rzymianie to byli przecież najwyższą, jak to powiedzieć, no, ludzką elitą władzy i mądrości. A też i Żydzi tam byli wśród nich, co nawróceni są z Boże. Ale oni żyli jako Rzymianie. I tam pisze do nich najmniejsi. Uważajcie. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy i ja odpłacę, mówi Pan. Bóg za tym słowem stoi. Bóg jest sędzią i Bóg się mści. I zostawisz to trzeba Bogu, nie dlatego, że tak pisze, tylko dlatego. Ale dlatego, że nam owoc ducha i miłość Boża na to nie pozwala, abyśmy my zabrali się za osądzanie. Ponieważ możemy to zrobić bardzo niesprawiedliwie. Za życia tego człowieka możemy go strącić do piekła. A nie znamy prawdy, czy jego ostatnie tchnienie nie będzie to, które będzie wspaniałą modlitwą jego, którą czyni Bóg. Dlatego 20 wiersz poucza nas, żebyśmy kształtowali się w tym, aby się nie mścić i być pełnym miłości przez to. O, mam nieprzyjaciela swojego, on łaknie. Zaniosę mu pokarm. Dam mu pokarm. No i tak jeszcze 20 wiersz. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój nakarm. Odwrotnie niż diabeł chce. Niż diabeł myśli. Jeśli pragnie, nadmij go. Bo czyniąc to, będę rozrażony, zganiesz jego głowę, bo Bóg chce go zbawić. Bo go może zbawić. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwycięży. Nie bierzmy przykładów tego świata zazdrości, mściwości, sądów. Bo Bóg takim samym sądem nas osądzi. Ci, co nie mają miłosierdzia, będą bez miłosierdzia potraktowani. Ci, którzy sądzą, będą osądzeni. A ci, którzy nie sądzą, nie będą osądzeni. Miłosierni będą mieli miłosierdzie. Proste. To jest bilet do nieba. Zbawienie, które nam daje Bóg. Miłość nie będzie obłudna. Z 9 jest przecież się złym, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską, jednym drugim miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w nazwaniu szacunku. Wielu jest braci i sióstr. Ja też może do nich należę. Nieraz jak ktoś tak mi za skórę zajdzie, że wielokrotnie jedno i to samo go uczę i ciągle to samo jest i jestem aż bledny wtedy może. Ale takich ludzi to należy wyprzedzać miłością, tutaj pisze. Wyprzedzajcie się wzajemnie okazującą szacunku. Tym bardziej, jak ktoś tego nie ma, to masz szansę go wyprzedzić. To jest taka sama sytuacja, że jak ktoś tego nie ma, to jest jak człowiek bez nóg i startujemy wszyscy na linii biegu. Mamy przebieg 100 metrów czy 60 metrów. No to takiego człowieka bardzo łatwo wyprzedzić. Ale ta zawiść i złość jest taka, że nawet ułomnemu uda się być pierwszemu. Dlatego cudzołożnicy i grzesznicy wyprzedzają tych, co niby są sprawiedliwi. Trudniej wyprzedzić kogoś, kto dobrze biegnie. Ale tutaj tak łatwo jest, a jednak ludzie rezygnują. W gorliwości nie ustawają, płomieni duchem Panu słusznie. Nadziei radośnie, docisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. No chociażby widzimy to, jak to Piotr, od razu jego serce się zmieniło. Zaczął myśleć o gościnności, nie o sobie i kolegach, ale o tych, którzy przynieśli taką wspaniałą atmosferę i takie dobro. I chciałem do tego właśnie dać taki, tak Bóg dał mi wczoraj przykład z Mateusza, 18 rozdział. Właśnie do tego. Aby się nie mścić. Aby nie być zawistnym. 18 rozdział. Jest to smutne. W tym kontekście, co ja powiem. Bo my szukamy kontekstu innego w tym. Że my raczej litujemy się nad tym, który jest mi bardzo mało winien. Ale gdy tak sobie pomyślimy o dniu dzisiejszym, o wczorajszym, o minionym tygodniu, o 2 latach wstecz, czy my czasami nie jesteśmy tym, któremu tak wiele Bóg, Król podarował? Tak wiele dał łask. I on został uratowany z więzienia i rodzina jego i dzieci, i dobytek zachowany bezpieczny. Bo Bóg darował mu dług. A on wyszedł, zobaczył współsługę swego. I jakiś odsetek jego długu, który miał z królem, był mu winien ten współsługa. I nie odwdzięczył się dobrotości. Dlatego zawsze stoję po stronie tego, który ma litość i miłość. A nigdy nie stoję po stronie tego, który jest taki bezwzględny, zawistny i nie widzi, że w takich drobiazgach nie odpuszcza, gdy jemu Bóg przebaczył cały kolos wszystkiego, wszystkich kamieni, porozbijał tym kamieniem węgielnym wszystko, wszystkie grzechy jego i wszystkie rzeczy. Więc jak to czytamy, to czytajmy raczej, czy czasami nie jesteśmy tymi, którzy potykają się o kamień bliźniego. Ten kamień Boży. Ten budulec Boży. I chociaż prawo jest za nami, zwyczaje ludzkie są za nami, sądy są za nami, władza wykonawcza jest za nami, czy nie należałoby odpuścić? Tak jak mi Bóg odpuścił, jak mi Król odpuścił wszystkie długi. Na koniec przeczytajmy w kamieniu węgielnym Piotra, jak to jest. Nie pocieszajmy się tym, że to chodzi o kamień węgielny Jezusa Chrystusa. Dla nas kamieniem węgielnym może być mój brat, mój siostra, moja siostra, mój zięć, mój kolega w pracy. Ponieważ wszyscy jesteśmy wpięci w ten kamień przez Jezusa Chrystusa. W jedną budowlę. To jest pierwszy list Piotra na stronie 1317, 2 rozdział. Może od razu już to, co powinno być na koniec, 5 wiersz, od razu od 5.
Albo przeczytajmy od 6, a potem powrócimy. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w tym weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on cenną rzeczą, rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale ten kamień, o który się potknął, ale też kamieniem, o który się potknął, skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą w słowo, potykają się on, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy, i Rzymianie, i Grecy, i Polacy, i Krzeszowianie, i Krakowianie, jeżeli jesteście radnym wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Tutaj trzeci wiersz, czwarty, piąty. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, tak Piotr, Jan, Jakub w ogrodzie Eden, na górze przewidzenia. Tam w ogrodzie Getsemane akurat usnęli całkowicie ze zmęczenia. Z posiłku, który zjedli, z wina, który pili. Usnęli, nie potrafili wytrwać. Ale tutaj, gdy zakosztowaliśmy, że dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Pana Boga wybranego jako kosztowny. I sami, i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w domu duchowym. W kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Chrystusa. Co jest dla Boga przyjemne? Gdy rozwiązuje się bezprawne więzy, gdy się lituje, gdy się ma miłosierdzie, gdy się kocha, miłuje, bez wzajemności. Nawet w bólu i w cierpieniu przez nieprzyjaciela zadanego, a dalej się miłuje. Dalej się modli człowiek o błogosławieństwo dla niego, dla jego domu i dla rodziny. To się Bogu podoba. Bo wtedy mamy Jego serce. Bo bez tego serca Jezus do tego świata nie przyszedł. Nie zostawiłby tego wszystkiego wspaniałego, co tam ma. Nie potrzebowałby tego trudu. Wszystko zostawił. I przybrał postać najgorszego kamienia, odrzuconego przez budowniczych. I my się budujemy w ten kamień. Żyw. I musimy być tacy sami jak oni. Jak on. Tworzyć tą rodzinę, tą wspaniałość, tą cudowność, tą radość, jedność. I wyprzedzać się w tym. Starać się. Nie po to, żeby być pierwszym, ale po to, żeby go zachęcić. Aby mu pokazać, że można. Że przed nami jest coś lepszego. Być tym światłem, które wspaniale pokazuje. Cały winokrąg i całą przyszłość. Nie potykajmy się o kamienie dziśnie. Ale módlmy się, aby do poznania prawdy doszli. Abyśmy w ten sposób zachowali Boży charakter w nas, aż przyjdzie. W owocu Ducha, w tym wszystkim, to by się nas rozmnażało jeszcze bardziej, niż na to się wydaje dzisiaj. Bóg nas prowadza na wszelką prawdę. Przyjdzie święty. Jest dla nas rozkoszą. Zakosztowaliśmy, że jest dobry. Nie traćmy go przez to, że patrzymy na to, co ludzkie cielesne. Ale przykryjmy wszystko Bożą miłością. Bożym błogosławieństwem. Wspieraniem. Możemy mieć zdanie, że to jest niewłaściwe. Zachowanie. Różne rzeczy. Sprzyjać miłością i pokojem. Nakarmić dać się napić wszystkim, a nie tylko tym, których miłujemy. O, przepraszam. W sposób cielesny. Nie chodziło, że miłujemy kogoś, bo jest sympatyczny, jest moim przyjacielem, pomaga mi. Właśnie tą samą miłością mamy miłować wszystkich. Potem będziemy patrzeć w niebie. Ilu z nich jest tam razem z nami dzięki temu, że zakosztowali tej dobroci, którą w nas zobaczyli. Bo każdy wie, że nie zasługuje na dobroć od drugiego, jeżeli robi mu źle. Ale te węgle rozrażone się zgarnia właśnie dlatego, że ty mu czynisz dobrze. I on może być zbawiony. Może tego zabraknąć. Tylko tyle stali musimy zrobić w naszym życiu. Być pokojem, radością. Jezus powiedział do Samarytanki, ta żywa woda się nie będzie wytryskać. Wyleje się na innych. Bo to nie jest jej woda, tylko Boża woda. Jeżeli będziesz w Bogu, to wszystko będzie się działo. Bóg wszystko weźmie w swoje ręce. A nie tylko dzięki temu, że ktoś będzie błogosławił. Zacznijmy błogosławić. Zawsze błogosławić. I tylko błogosławić. Amen.